Cześć, z tej strony Daria, ty właśnie słuchasz podcastu Pies do Pary. Dzisiejszy odcinek nagrałam w Centrum Alzheimera w Warszawie, gdzie spotkałam się z Magdą Nawarecką Piątek, prezesem Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom oraz z Zuzu, młodą sunią rasy Pudel Królewski o pięknym czekoladowym maszczeniu. No to hop, zaczynamy.
Powiedz mi tak na początku, jak się nazywasz i czym się zajmujesz?
Nazywam się Magda Nawarecka-Piątek, jestem prezesem stowarzyszenia. Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom i zajmuję się w tej organizacji trochę wszystkim. Taką podstawową działalnością stowarzyszenia no to są zajęcia terapeutyczne z udziałem psów, edukacyjne również, bo w szkołach też pracujemy. W związku z czym prowadzę te zajęcia i z seniorami, i z dzieciakami w szkołach. A oprócz tego, że prowadzę zajęcia, to zajmuję się też szkoleniem psów i ludzi. Jak przychodzą wolontariusze do stowarzyszenia, no to prowadzimy różne kursy czy przygotowanie dla nich do tego, żeby mogli wejść na zajęcia, bo to nie jest taki hop siup, że przychodzą i mogą od razu wejść. No a dodatkowo wszystkim tym, czym się zajmuje prezes, tak? Czyli jakimś pisaniem projektów, rozliczaniem dotacji, różnymi sprawami formalnymi. Staram się to wszystko jakoś spinać. Oczywiście mam do tego zespół, ale no, wszystko staram się spinać.
A czym tak dokładnie zajmuje się Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom?
Tak dokładnie. Stowarzyszenie zajmuje się terapią i edukacją z udziałem zwierząt. Nie tylko psów, ale też kotów. Mamy w tej chwili jednego kota pracującego i trzy, które się przygotowują i prawdopodobnie na jesieni zdadzą egzaminy. I my prowadzimy różnego rodzaju zajęcia wspomagające terapię w placówkach, głównie w Warszawie. I są to takie placówki jak Centrum Alzheimera, w którym właśnie jesteśmy, czyli Dom Pomocy Społecznej dla Seniorów, Środowiskowy Dom Samopomocy na Ursusie. Tam są osoby dorosłe z różnego rodzaju trudnościami, chorobami psychicznymi czy zaburzeniami, które im uniemożliwiają samodzielne życie, więc mieszkają sobie po prostu w jednej przestrzeni. W klinice Budzik pracujemy również i tam wspomagamy rehabilitację dzieciaków. W szpitalu, w Centrum Zdrowia Dziecka na oddziale onkologii, gdzie nasze psy no nie leczą, tak, bo psy nie wyleczą żadnego dziecka onkologicznego.
Ale
natomiast
dają radość,
dają radość, tak, i dają motywację do tego, żeby wstać z łóżka, albo do tego, żeby porozmawiać o czymś innym niż to, co boli, albo jaki jest stan zdrowia. No i też w szpitalu na Niepańskich bywamy też na podobnych zajęciach, tylko tam są dzieciaki ze wszystkich oddziałów. A oprócz takich zajęć terapeutycznych robimy też edukację, skupiając się głównie na profilaktyce pogryzień, czyli na tym, jak postępować z psem, żeby to było bezpieczne, miłe dla psa, ale też właśnie fajne dla dziecka, tak żeby ten zespół działał w miarę dobrze. I co jakiś czas, to nie jest jakby nasze stałe działanie, w tej chwili nie ma tego programu, robimy psie czytanki, czyli program nauki czytania z psami, w którym psy motywują dzieci do tego, żeby czytały, żeby chciały się uczyć literek, układać z nich słowa.
Czyli to jest tak zwana, czy nie tak zwana, no to jest dogoterapia, tak?
Tak, z tym, że dogoterapia jest niepoprawnym nazewnictwem.
Nie?
Odchodzimy od tego, tak, ponieważ dogoterapia jest właśnie takim wielkim workiem, do którego wrzucamy i terapię, i edukację, i zajęcia wizytujące, i jakieś aktywności na świeżym powietrzu. Jest też o tyle mylące, że nie do końca wiadomo, kim jest dogoterapeuta, tak? Czy to jest przewodnik psa, czy to jest terapeuta po studiach, czy to jest nauczyciel, który z tym psem pracuje. W związku z czym no, my raczej staramy się mówić właśnie na przykład terapia z udziałem psa, czy edukacja z udziałem psa, zajęcia wizytujące, tak jak mamy z seniorami, bo to bardziej określa po pierwsze rodzaj tych zajęć, po drugie kompetencje tego psa i człowieka, tak? Co on konkretnie powinien umieć. Jest w nas trochę sprzeciw przeciwko takiemu mówieniu, że a, jestem dogoterapeutą, mam weekendowy kurs za sobą, a jest sporo takich na rynku, gdzie osoba właśnie zrobi dwudniowy kurs online i dostaje certyfikat jeszcze na drukach MEN na przykład, że właśnie jest dogoterapeutą. I na przykład bierze się za terapię dzieci autystycznych. I jakby nie miała psa, to nikt o zdrowych zmysłach nie wpuści osoby po weekendowym kursie, żeby prowadziła terapię dzieci autystycznych. Natomiast w jakiś sposób pies działa tutaj magię i powoduje, że no, osoba bez kompetencji jest wpuszczana w różne dziwne miejsca. No i często się to kończy nie najlepiej.
Jak to jest? Kto może do was dołączyć, tak? W sensie, jaki pies
z jakim człowiekiem?
Tak, z jakim człowiekiem? Czy to jest jakiś test kompetencji?
Jest test kompetencji, tak, nazwijmy to tak. To zależy, bo my pracujemy w dużej mierze na wolontariuszach, tak? Znaczy, każdy z nas jest wolontariuszem w organizacji, część osób jasne pracuje, mamy różne projekty dofinansowania z, nie wiem, z ministerstwa czy z miasta. i wtedy są jakieś pojedynczo płatne godziny, natomiast generalnie pracujemy wszyscy w wolontariacie. Jak osoba chce do nas dołączyć i ma zwierzaka, to żeby wejść z tym zwierzakiem na zajęcia, musi mieć skończone 2 lata. Mhm. Bo wcześniej uznajemy, że to jest szczeniak, młodzież i to jest czas dla tego psa, żeby się uczyć, rozwijać i jakby nawiązywać relacje z przewodnikiem, a nie wchodzić do roboty. Więc po pierwsze musi to być dorosły pies i musi zdać testy predyspozycji, które pokażą, że czuje się ok w nowych miejscach, że potrafi wejść właśnie w nowe miejsce i nie ekscytować się za bardzo, nie bać, nie mieć zachowań agresywnych. Psy nastawione na kontakt z ludźmi, czyli one faktycznie muszą tego kontaktu chcieć i szukać, bo nie da się zrobić właśnie zajęć terapeutycznych, w których pies sobie leży w jednym końcu sali, a my tutaj prowadzimy zajęcia z podopiecznymi. Tak. No bo wtedy ciąganie tego psa na zajęcia mija się z celem, tak? A jeżeli pies nie lubi kontaktu, nie lubi dotyku, to prędzej czy później te zajęcia mu się znudzą i będzie nieszczęśliwy, więc to jest dla nas też ważne, żeby były psy, które lubią to robić.
Czyli załóżmy, że przechodzę z moją ziutą taki test. I co, jaki jest
test jest połączony krok? Z egzaminem, bo to jest pierwszy krok, to jest egzamin na zespół wizytujący, gdzie człowiek musi wykazać się kompetencjami do na przykład tego, że potrafisz podejść do seniora czy do dziecka w szpitalu i chociażby powiedzieć, cześć, słuchaj, to jest mój pies, przyszliśmy tutaj na zajęcia, co masz ochotę zrobić? Bo też nie wszyscy to potrafią zrobić, tak? Znaczy są osoby, które są nieśmiałe albo które w takiej sytuacji się zatną i zrobią nie wiem, tak?
Więc szukamy
takich kompetencji właśnie u osoby, żeby miała jakąś zdolność interpersonalną, a u psa szukamy przede wszystkim spokoju i właśnie chęci do kontaktu, czyli to musi być pies, który wejdzie, nie będzie skakał, nie będzie szczekał w wielu placówkach, nie wiem, w budziku. Pies, który szczeka, to jest no, tragedia trochę, bo tam dużo dzieci może zareagować drgawkami, może się pospinać, tak? Czyli to, nad czym pracują rehabilitanci przez sesję czy przez tygodnie, wejdzie sobie szczekający pies i rozwali po prostu chwilę. Tak, i znowu mamy 2 tygodnie na przykład pracy do tyłu, więc to jest zupełnie przeciwskuteczne wtedy. Czyli potrzebujemy psa, który jest spokojny, przewidywalny, tak? Czyli wiem na przykład, że mój pies szczeka w momencie, kiedy ktoś biegnie, tak? To muszę tak aranżować sytuację, żeby tego biegania na przykład nie było. Oczywiście idealnie jest, jak pies w ogóle nie szczeka, nieproszony, tak? Ale też dobrze jest, żeby przewodnik znał swojego psa, wiedział, kiedy mogą się pojawić zachowania niepożądane.
Później jest szkolenie.
Znaczy w ogóle ten zespół wizytujący, tak naprawdę pies powinien już być po jakimś tam szkoleniu. Czyli tak na dobrą sprawę przychodzi osoba i powinna zrobić szkolenie, które daje jej podstawową wiedzę, umiejętności do wejścia na zajęcia, bo to nie jest tak, że można wejść z ulicy i od razu robić dobro, bo często można właśnie zrobić odwrotnie, tak? Czyli osoba chce dobrze, uważa, że ma fajnego psa, a wejście do placówki z tym nieprzygotowanym psem, nieprzygotowanym człowiekiem może sprawić, że właśnie nie wiem, osoba będzie miała większą depresję na przykład. Tak? Jak podejdziemy do seniora, który właśnie ma depresję, czuje się nikomu niepotrzebny i opuszczony i w ogóle wszystko jest do kitu. I jeszcze podejdziemy z psem, który zamiast się z nim przywitać i chcieć nawiązać kontakt zrobi, a w sumie to ty mnie nie interesujesz, bo tu są ciasteczka i mój przewodnik, to jakby ta osoba dostaje przekaz, okej, nawet pies się ze mną nie chce witać, no tak. Nawet psu jestem do niczego, więc jakby efekt tych zajęć jest dokładnie odwrotny niż byśmy chcieli. Więc ten pierwszy etap to jest tak naprawdę szkolenie. Czasami jest tak, że osoby, które przychodzą do nas na wolontariat, dają ze swoimi psami tylko taki test predyspozycji, czyli wiemy, że pies się nadaje, tak, że nie zrobi nikomu nic złego, ani że sam jakby nie będzie się czuł źle na tych zajęciach. I wtedy osoba może wejść na tak zwaną socjalizację, chociaż to nie do końca jest socjalizacja, bo to są takie króciutkie zajęcia, ale zawsze wtedy wchodzi z instruktorem, czyli na przykład ze mną. I ja jestem od tego, żeby tak aranżować sytuację. Znam już trochę tego psa, bo widziałam go na testach, widziałam go na kilku szkoleniach, wiem, co potrafi. Więc tak mogę zaaranżować sytuację, ja prowadzę wtedy też rozmowę z tym podopiecznym klientem, żeby ta osoba czuła się zaopiekowana, a jednocześnie kontroluję pracę zespołu, tak? Czyli widzę, co robi pies i po takich zajęciach od razu daję informację zwrotną zespołowi. Mówię, okej, to było fajne, tak? Twój pies na przykład ładnie się przywitał, ale później się rozproszył i skupił na tym, że na stole leżała kanapka, tak? Pracujemy nad tym tak i tak. Więc to też jest możliwość, tak? Że ta osoba nie musi od razu robić kursów i mieć wszystkich kompetencji, tylko jak ma przyzwoitego psa i w miarę ogarnia, tak? Znaczy potrafi opanować swojego psa i potrafi właśnie powiedzieć dzień dobry i jakoś tam z tymi ludźmi pracować, to wchodzi pod superwizją instruktorów. Mamy kilku instruktorów, którzy w ten sposób właśnie wspierają wolontariuszy.
A dzielicie tak, że na przykład dana osoba okej do seniorów, ale do już innej grupy, tak, na przykład nie za bardzo?
Tak, są psy, które, zwłaszcza na początku szkolenia, bardzo dużo psów trafia do nas, jak są takie bardzo ekscytujące się. Czyli właśnie wystarczy do nich powiedzieć: o, kochany piesek! I on od razu zaczynają wchodzić na wysokie emocje, na przykład skakać albo merdać ogonem strasznie w taki energiczny sposób. I co? Jeżeli taki pies wejdzie do przedszkola i zobaczy bandę dzieci, która właśnie biega, piszczy, klaszczy, skacze, no to sobie tam nie poradzi, tak? Wejdzie, rozejrzy się i też zacznie z nimi zaraz skakać, biegać i będzie strasznie trudno go położyć i opanować albo zrobić zajęcia. I też wtedy pies się nauczy złych rzeczy, tak? Znaczy nauczy się tego, że wchodzimy na zajęcia i się ekscytujemy i biegamy i skaczemy i robimy wow, imprezę. Więc takiego psa na początku, jak już mamy pewność, że coś potrafi, tak? Że przewodnik potrafi go na przykład zatrzymać i posadzić i opanować, puszczamy do placówek, gdzie jest spokojniej, czyli na przykład właśnie do seniorów, bo seniorzy, zwłaszcza ci nasi z Alzheimerem, w tych późniejszych stadiach są tacy no, mniej ruchliwi, tak? Jasne, zdarzają się osoby, które są ekspresyjne, ale jest ich mniej niż w przedszkolu chociażby, tak? Są psy, które, nie wiem, dobrze sobie radzą w szkole, ale na przykład na onkologii jest dla nich za trudno, bo jest za gorąco, jest za dużo emocji, bo tam są trudne emocje też i rodziców, i tych dzieci, i często przewodnika, który sobie też jakoś z sytuacją musi poradzić. I okazuje się, że taka onkologia jest dla tego psa jakby za trudnym miejscem, tak? Że on wychodzi tak zmęczony albo tak sfrustrowany, że nie powinien tam chodzić, tak? Jasne, nie robi nikomu krzywdy i być może dla dzieciaków jest fajny odbiór, ale z kolei pies wychodzi właśnie tak przepuszczony, przemielony, że no nie chcemy tego robić, tak? Więc dobieramy tak, żeby pies się dobrze czuł i żeby to miało efekt dla osób, z którymi pracujemy.
Jak często bywacie w takich ośrodkach?
To zależy od ośrodka. Tutaj na przykład, czyli Centrum Alzheimera, tutaj jest 120 mieszkańców i 40 osób, które mieszka u siebie w domach, ale przychodzą tutaj na taką dzienne zajęcia opieki. W tym dziennym domu pomocy jesteśmy raz na dwa tygodnie i tam są dwie grupy. Natomiast tutaj dla mieszkańców mamy 5 godzin zajęć tygodniowo. Ja prowadzę 3 grupy, koleżanka prowadzi 2 kolejne. No także jest nas tutaj dość dużo, tak? Ale na onkologii na przykład jesteśmy tylko raz w miesiącu. W budziku raz w tygodniu, więc to bardzo zależy od tego, jakie są grupy, jakie są potrzeby placówki. Chociaż potrzeby placówki chyba zawsze są takie, że chcieliby więcej.
Tak? Ale z tą onkologią to wynika z tego, bo wiem, że na onkologii dużo jest też fundacji, które przychodzi, różnego rodzaju. To też chodzi o to, że po prostu jest...
Znaczy z onkologią myślę, że spokojnie moglibyśmy wejść więcej razy, znaczy chcieliby nas tam. Natomiast też mamy problem z psami, tak? To co mówiłam, że jest to najtrudniejsze miejsce dla nas do pracy, więc to muszą być naprawdę dobre psy. Po wielu szkoleniach to nie jest tak, że się wejdzie, zrobi właśnie jedno jakieś podstawowe szkolenie i od razu na onkologię. Tylko najczęściej właśnie no, to są psy, które się przygotowują do tego przez rok albo dłużej. Zwykle wchodzimy z 4 psami naraz na oddział, no bo dzieciaków jest około 40, zdarza się. Psy, nawet dobre, mogą tam pracować około pół godziny, więc musimy zdążyć w tym czasie do wszystkich dzieci zajrzeć, tak? Nie może być sytuacji, że mówimy, a sorry, to do ciebie już nie wejdziemy, bo nie mamy czasu. W związku z czym też nie mamy aż tylu psów w stowarzyszeniu, no tak? To jest tak naprawdę nie bardzo duża organizacja, oparta właśnie o wolontariat, więc nawet osoby, które teoretycznie chodzą na onkologię, czasami nie mogą, bo coś mają innego zaplanowanego.
Tak? To właśnie, ile osób jest w stowarzyszeniu?
Członków jest 24, wolontariuszy pewnie kolejnych 20, więc brzmi nieźle. Natomiast realnie takich psów, które pracują i robią to, nie chcę mówić etatowo, ale powiedzmy, że można je wysłać w miarę do każdej placówki, no to mamy w tej chwili pewnie z 6. Mamy pewnie kolejne 6, które mogą wejść do niektórych albo na ograniczony czas, czyli nie na całą godzinę, ale powiedzmy wchodzą na 15 minut, na jakieś tam krótkie ćwiczenia. No i mamy kilka psów w treningu, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Tak? No i jednego kota, który dziennie pracuje.
Właśnie, jak to wygląda taki trening, przygotowanie kota, bo no, koty to troszeczkę przynajmniej z perspektywy osoby, która zawsze miała psy i nigdy nie miała kota. To jakoś nie wyobrażam sobie, że...
całkiem inne. I o ile u psów... Znaczy psa też jest łatwiej znaleźć dobrego, tak? Znaczy takiego, który faktycznie lubi tych ludzi i się dobrze czuje w różnych miejscach i chętnie się szkoli. Kotów jest takich mniej zdecydowanie, więc trzeba znaleźć po pierwsze dobrego kota i to jest podstawa sukcesu, żeby ten kot sam w sobie był i właśnie odważny i nastawiony na człowieka. Jak się go szkoli? Szkoli się go tak, że się go od małego socjalizuje właśnie z różnymi nowymi miejscami i z transporterkiem. Transporterek jest, mam wrażenie,
czyli tutaj
też
jest
bardzo
ważne. Czyli odwrotnie, czyli psa dopiero od drugiego roku?
Nie, szkolimy cały czas. Pies zdaje egzamin, jak ma 2 lata. i może wtedy chodzić na zajęcia.
Czyli,
ale psa też wcześniej.
Też możemy wcześniej.
Tak, bierzemy szczeniaka w wieku 8 tygodni i tak naprawdę już zaczynamy jakieś rzeczy do.
Ale możemy zacząć później.
Możemy, tak.
A w przypadku kota możemy zacząć później, czy lepiej?
To zależy. Łatwiej, jeżeli kot przez całe swoje te dwuletnie, powiedzmy, życie siedział w domu, a nagle go chcemy wyciągnąć z tego domu, to się raczej nie uda. Tak? Z psami jest o tyle łatwiej, że nawet jak nie był jakoś specjalnie szkolony, no to może się zdarzyć, że przypadkiem jest ze swoim przewodnikiem w różnych miejscach, tak, że nie wiem, jeżdżą samochodem, jeżdżą autobusem, pies poznaje ludzi, dobrze się z tymi ludźmi dogaduje, ma zrobione jakieś, nie wiem, sztuczki, komendy, coś się z tym psem zawsze robi, tak. Natomiast kota, jak ktoś nie przygotowuje specjalnie, to najczęściej ma go po prostu w domu i ten kot sobie tam chodzi między kanapą, fotelem a kuchnią i niewiele więcej. Więc jak się go nagle wyrwie z tego domu i wsadzi gdzieś właśnie do transporterka i wywiezie do szpitala, no to jest za dużo. Natomiast pies, który generalnie bywa w świecie, tak, w różnych miejscach, no może uznać, ok, szpital, miejsce jak każde inne, poradzę sobie i tutaj. Jeżeli ma dobrą psychikę, tak, bo mówimy o takich psach. Także kota przede wszystkim się uczy tego, że transporterek, klatka jest miejscem fajnym i bezpiecznym i że można w nim podróżować, no bo tak się przewozi koty. Tak? Jak wchodzi kot na zajęcia, to wchodzi właśnie w pudełku i dopiero się go z tego pudełka wypuszcza. I to też jest w sumie jeden z testów, które kot zdaje, tak? Że się go przynosi w takim pudełku w nowe miejsce i sprawdzamy, jak szybko kot chce wyjść z tego pudełka. Tak? Jeżeli kot jest niepewny i nie wie, co ze sobą zrobić, no to nie wyjdzie sam. Ale jeżeli wyjdzie tam powiedzmy w ciągu minuty, to znaczy, że okej, no czuję się na tyle bezpiecznie i pewnie, że można z nim coś robić dalej. Tak? Także to jest takie trochę sprawdzenie właśnie tego, jak kot sobie poradzi w różnych miejscach. Także uczymy to właśnie nowych miejsc, uczymy tego, że różne osoby, które są w tych miejscach, mają różne ciekawe rzeczy, że mogą mieć jedzenie, mogą mieć zabawki, to zależy od kota, co on lubi. No ale są to też zupełnie inne zajęcia niż z psami. Psu można kazać coś zrobić, kota można poprosić. I owszem, nasze koty znają sztuczki, potrafią, nie wiem, przyjść na wołanie, potrafią zostać przez chwilę we wskazanym miejscu, czy jakieś, nie wiem, podać łapę albo inne tego typu rzeczy. Ale zdarza się, że nie chcą tego zrobić, tak? I zdarza się, że właśnie mają inny pomysł i wtedy też no, terapeuta musi jakoś improwizować, powiedzmy, tak? I,
dzień dobry.
I tak animować sytuację, żeby ten kot też działał.
Zuzu, tak?
Mamy Zuzu, tak. Tak.
Zuzu też jest z nami.
Pudel Zuzu.
Tak. A jak są koty odbierane na takich zajęciach później już w ośrodku?
Nie wiem, czy nie dużo lepiej, bo do psów się trochę wszyscy przyzwyczaili, a jak wchodzi kot, to wszyscy robią, wow, kot przyszedł. Kot nawet nie musi nic robić, tylko on sobie wejdzie na szafę, to wszyscy się tu patrzą, jak on wszedł na tą szafę, bo to jest niesamowite, kot wszedł na szafę po prostu. A od psa jednak oczekujemy, że przyjdzie, że poda łapę, że nie wiem, zaszczeka, zatańczy, zrobi cokolwiek, przyniesie piłeczkę i tak dalej. Od kota nie ma takich oczekiwań. Kotem są wszyscy zachwyceni, dlatego że on jest.
A jak pewnie da się pogłaskać, to już w ogóle.
Tak, tak.
Czyli najważniejsze jest, tak mówiąc, jeśli chodzi o koty, to żeby się nie bały nowych miejsc,
tak,
i kontaktu
ludzi.
A takie umiejętności właśnie typu sztuczki czy coś niekoniecznie musi...
Znaczy nauczenie sztuczek jest tak naprawdę dość proste, nawet kota. Natomiast jeżeli mamy kota, który jest niepewny albo psa, który jest niepewny, to niewiele z tym zrobimy. Znaczy część rzeczy u psa da się przykryć szkoleniem. Znaczy mamy niepewnego psa, a jak mu zrobimy bardzo dobrze zostawanie, to on nawet w nowym miejscu zostanie, ale nadal może być tak, że bardzo mu się to nie podoba, tak? A tego też chcemy uniknąć, znaczy nie wybieramy zwierząt, które są bardzo posłuszne, ale im się nie podoba, tylko takie, które właśnie czują się ok, uważają, spoko, jestem w nowym miejscu, z nowymi ludźmi, jest fajnie.
Czyli to ma być po prostu przyjemność dla nich, a nie obowiązek. A powiedz mi, gdyby ktoś chciał dołączyć do Was, to jak to może zrobić?
W sensie teraz nie ma jest trudniej, bo są wakacje, więc jest taki trochę okres właśnie przerwy, bo i zwierzaki mają przerwę, żeby się naładować na nowy rok szkolny. No i od nas ludzie wyjeżdżają. Natomiast zwykle w ciągu roku robimy spotkania dla wolontariuszy i wtedy taka osoba może przyjść na takie spotkanie, dowiedzieć się, czego oczekujemy od wolontariusza, co też proponujemy i dołączyć ze swoim zwierzakiem. Jeżeli to jest zwierzak bardzo młody, typu poniżej roku, to wtedy raczej proponujemy, żeby poszła gdzieś po prostu na szkolenie na mieście, tak zwane, tak? I ewentualnie pojawiała się u nas na jakieś, nie wiem, czy superwizje, czy dodatkowe rzeczy. No bo też nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego, od posłuszeństwa przez socjalizację i tak dalej. Bardziej się skupiamy na takich szkoleniach już stricte pod zajęcia i pod to, co pies powinien umieć na zajęciach. No ale jak mamy powiedzmy takiego roczniaka, który jest w miarę ogarnięty, to zapraszamy też na nasze szkolenia, jeżeli pies przejdzie taką wstępną ewaluację po testy predyspozycji. Mhm. Takie twarde, że tak powiem, po których możemy powiedzieć tak, ten pies się nadaje do pracy, no to właśnie musi mieć pies 2 lata. Mhm. Tak? Natomiast jeżeli mamy młodszego psa, to jego psychika na tyle się zmienia, że nie ma sensu w wieku roku powiedzieć tak, ten pies się na pewno nadaje, bo za 3 miesiące może się przestać nadawać. Albo mhm. ten, który się właśnie nie nadawał, bo nie wiem, wszystkiego się bał. Może coś się zmienić, może się okazać, że w wieku 2,5 roku jest to pies, który się czuje całkiem okej z ludźmi i w miejscu.
Czyli o spotkaniach informujecie pewnie i na stronie, i
na fejsie przede wszystkim. Na Facebooku. Tak, strona jest bardziej statyczna, znaczy są tam informacje mhm. do poczytania, ale no staramy się aktualizować, że jest nowe spotkanie, ale mhm. Facebook jest zdecydowanie lepszym źródłem, bo tam jest na bieżąco po prostu wrzucane informacje. Mhm. Natomiast jeszcze chciałam powiedzieć, że jak taki pies na przykład przejdzie mhm. ewaluację, czyli taki wstępny test, oglądanie go pod kątem, czy się nadaje, czy nie, mhm. i przejdzie tu ewaluację pomyślnie, to oprócz tego, że może chodzić na szkolenia, to są psy, które wchodzą też właśnie na chwilę do placówek, tak? Czyli jest główny pies prowadzący zajęcia, mhm. a ten szczeniak wchodzi na chwilę na socjalizację, robi jakieś 1-2 ćwiczenia, które są też tak dobrane, żeby on się z tego jak najwięcej nauczył, no ale też już ma możliwość właśnie wejścia do placówki, zobaczenia, jak to wygląda na zajęcia. A też przewodnik, który chodzi i ogląda takie zajęcia, czy pomaga w nich, no to też się bardzo dużo uczy o tym, czego właśnie chcemy od psa, jak się dogadać z tymi podopiecznymi, na co zwrócić uwagę i tak dalej.
Mhm. Powiedziałaś jeszcze o tym, że są wolontariusze, to znaczy, że można być wolontariuszem bez psa lub kota?
Można być wolontariuszem bez psa lub kota. I mamy ileś takich osób.
I co taki wolontariusz wtedy robi?
Zdjęcia, filmiki, może nam pomagać w prowadzeniu fejsa, strony, w tłumaczeniach, bo mamy tego sporo, ponieważ robimy projekty międzynarodowe. Mhm. Może teraz był zespół, który pisał taki podręcznik. Chodziły dziewczyny głównie, bo chyba nie mamy żadnego w tym zespole chłopaka. Chodziły dziewczyny na zajęcia, spisywały scenariusze, mhm. które instruktorzy prowadzili i próbowały to ubrać właśnie w taki podręcznik, gdzie będą później spis scenariuszy, opisy mhm. zajęć, tak, po co takie zajęcie, jaki był cel terapeutyczny, jak to działało i tak dalej, i tak dalej. Tak? Więc będzie taki, powstaje w tej chwili taki właśnie podręcznik do prowadzenia zajęć jako nasz wewnętrzny materiał mhm. i pewnie też jako wsparcie na kursach.
Okej. Okay. A w roku szkolnym tak mniej więcej, jak często macie takie spotkania?
Raz w miesiącu.
Czyli jak ktoś nawet jakby nie będzie mógł akurat tego dnia, to za miesiąc tak. to
znaczy też
jakiś...
czasami są osoby, które jak bardzo chcą, to gdzieś tam się z nimi umawiamy właśnie, nie wiem, czy na szkoleniu psów, tak, mm-hmm. czy gdzieś, żeby się złapać po prostu w przelocie. Mm-hmm. No bo niestety nie mamy takiego naszego miejsca, gdzie można przyjść i wiadomo, że zawsze ktoś będzie, mm-hmm. tak, i są pieski, które można sobie obejrzeć i kota też można obejrzeć i jeszcze zobaczyć właśnie, nie wiem, jak prowadzimy zajęcia. No bo właśnie siedziby nie mamy, tak, mm-hmm. mamy jakby wirtualną mm-hmm. I bywamy w różnych placówkach w Warszawie, tam prowadzimy zajęcia, tam mm-hmm. pracujemy.
Takie pytanie niezwiązane może ze stowarzyszeniem, ale czy można głaskać pudlą tak głowę, bo to aż tak trochę kusi ta czupryna.
Znaczy to zależy, pewnie jak się trafi do jakiegoś ortodoksyjnego pudlarza wystawowego, to trochę strach, bo mu się zepsuje robotę.
A mogę z tak ciekawości, bo nie miałam kontaktu z pudlami,